W Radiu Maryja czas na wiadomości. Obecność krzyża w Sejmie nie narusza dóbr osobistych, uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Tym samym oddalił apelację posłów Twojego Ruchu i utrzymał zaskarżony wyrok. Sąd zasądził też od posłów Twojego Ruchu na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest prawomocny. Sędzia Edyta Jefimko, uzasadniając wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, powiedziała, że krzyż jest symbolem religijnym, ale nie można pomijać jego znaczenia jako symbolu kultury i tożsamości narodowej. Sędzia przypomniała, że wolność religijna ma wymiar nie tylko prywatny, ale i publiczny, jak głosi prawo i polskie, i europejskie. Jak stwierdziła, eksponowanie krzyża w miejscach publicznych wchodzi w zakres dopuszczalnego uzewnętrzniania wyznawanej religii.
Podkreślić należy, że krzyż łaciński jest przede wszystkim symbolem religijnym. Jednak w Polsce nie można pomijać znaczenia tego symbolu również jako symbolu kultury i tożsamości państwowej. Fakt umieszczenia krzyża na sali posiedzeń plenarnych Sejmu wiąże się jedynie z tak zwanym pasywnym oddziaływaniem tego symbolu. A takie oddziaływanie w ocenie sądu apelacyjnego nie stanowi przejawu religijnej indoktrynacji ze strony państwa naruszającej wolność sumienia i wyznania posłów.
Taka sprawa w ogóle nie powinna być rozpatrywana przez sąd, bo służy jedynie reklamie tej antykościelnej partii. Sąd ostatecznie właściwie potraktował tę sprawę, powiedział Władysław Karaś, jeden z interwenientów ubocznych, czyli osób prywatnych, które sąd dopuścił do udziału w procesie.
Satysfakcji wielkiej nie ma, bo tej sprawy nie powinno być. Ta sprawa jest wynikiem zawiłego działania posłów dawnego ruchu Palikota, żeby pod pretekstem tak zwanej ochrony dóbr osobistych doprowadzić do procesu o krzyż w Sejmie, bo tylko tak mogli wykazać swój udział w procesie. Uważam, że sąd właściwie potraktował ten ich pozew i apelację, oddalając w całości krzyż w naszej przestrzeni publicznej, ma trwałe miejsce i powinien tam pozostać na wieki.
Wyrok sądu potwierdza, że chrześcijanie mają prawo do publicznego wyznawania swojej wiary, powiedział poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
To wyrok sprawiedliwy. Potwierdza, że chrześcijanie mają prawo do publicznego wyznawania swojej wiary. No i jedna rzecz, która ma znaczenie fundamentalne. Otóż błogosławiony Jan Paweł II podkreślał, że demokracja pozbawiona wartości przekształca się w jawny albo zakamuflowany totalitaryzm. A więc ci, którym doskwiera obecność krzyża w przestrzeni publicznej, chcą pozbawić demokrację wartości, a więc zmierzają do tego, żeby przekształcić demokrację w totalitaryzm. Cieszę się z tego, że sąd postawił tamę takim właśnie dążeniom.
Europoseł Zbigniew Ziobro przyznał, że z satysfakcją przyjął wyrok sądu. Wyraził zadowolenie, że sąd potwierdził, iż krzyż jest wpisany w tożsamość polskiej historii.
Znak krzyża jest pisany w naszą tysiącletnią przeszłą historię i powinniśmy być z tego dumni i szanować ten znak. Tak ci, którzy są praktykującymi chrześcijanami, praktykującymi katolikami, jak i ci, którzy są agnostykami, ci, którzy są niewierzący, czy ci, którzy są innych wyznań. Szanując wszystkie wyznania, szanując ludzi różnych światopoglądów, musimy pamiętać, że nasza polska tożsamość, niezależnie od tego światopoglądu i od wyznawanej religii, jest ściśle związana z chrześcijaństwem, a jego znakiem jest krzyż. I o tym dzisiaj powiedział sąd. Nie można pozwolić nikomu, aby wywoływał tutaj w Polsce i w Sejmie wojnę religijną, używając jednocześnie pełnych frazesów, słów o tolerancji i wolności, bo to nie ma nic wspólnego z wolnością, nie ma nic wspólnego z tolerancją, jeżeli domaga się likwidacji znaku, który od tysiąca lat wpisany jest w polską historię.
Premier Donald Tusk ma nadzieję, że orzeczenie sądu zamknie nikomu niepotrzebny spór. Przyznał, że krzyż w Sejmie mu nie przeszkadza. Tymczasem, jak przypomina poseł Mariusz Błaszczak, to właśnie z partii premiera, z Platformy Obywatelskiej wyszedł Janusz Palikot, a teraz mamy efekty jego działalności.
Przecież to Donald Tusk wyhodował Palikota. Zresztą Palikot prezydenta Komorowskiego popierał, a prezydent Komorowski dziękował mu za poparcie, a więc to jest pewna gra ze strony rządzących, którzy najpierw doprowadzają do takich gorszących spektakli, z jakimi mamy do czynienia w przypadku panów tak zwanego Twojego Ruchu, a potem uważają, że sprawa jest zamknięta. Oni ponoszą odpowiedzialność za tego rodzaju postawy.
Posłowie ugrupowania Janusza Palikota zapowiedzieli już, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem złożą skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie znowu prowokuje. Po dopuszczeniu bluźnierczej prezentacji teraz organizowana jest debata na temat wartości artystycznej prowokacji. Do debaty zaproszony został Adam Darski, pseudonim Nergal, zadeklarowany satanista oskarżony o podpalenie krzyży. Uczestnikami planowanej na czwartek debaty będą także Kamil Sipowicz, zwolennik legalizacji marihuany, i Magdalena Środa, znana z antykościelnych wypowiedzi. Przypomnijmy, że CSW jest instytucją państwową, utrzymywaną z naszych podatków. Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą domaga się odwołania wykładu satanisty i bluźniercy. Apel w tej sprawie został skierowany do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, któremu to podlega CSW. Poseł Anna Sobecka, członek Sejmowej Komisji Kultury, powiedziała, że debata z udziałem człowieka oskarżonego o publiczne palenie krzyży i darcie Biblii to chęć poniżenia katolickiego narodu, powiedziała poseł. Wystosowała w tej sprawie pismo do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Domaga się, by odwołał on dyrektora stołecznego CSW Fabio Cavalucciego.
Centrum Sztuki Współczesnej emitowano obsceniczny materiał, w którym według mnie antyartysta pan Jacek Markiewicz dokonał obleśnego gwałtu na krucyfiksie.
W ubiegłym miesiącu dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej pozwolił na prezentację filmu, na którym pseudoartysta Jacek Markiewicz dopuszcza się profanacji krzyża. Na wniosek posłów PiSu zwołano w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Ma się ono odbyć we wtorek o godzinie 12:30. Transmisję przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prokuratura apelacyjna w Łodzi uchyliła postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Edwarda M., podejrzanego o podżeganie do zabójstwa byłego szefa policji, generała Marka Papały. Prokuratura podjęła także decyzję o odwołaniu poszukiwania podejrzanego listem gończym, międzynarodowym listem gończym, jak i europejskim nakazem aresztowania. Decyzja ta wynika z aktualnego stanu dowodów zgromadzonych w śledztwie dotyczącym zabójstwa generała Marka Papały, powiedział rzecznik prokuratury Jarosław Schubert. Polonijny biznesmen ze Stanów Zjednoczonych Edward M. jest formalnie podejrzany o to, że w 1998 roku nakłaniał płatnego zabójcę Artura Zirajewskiego, pseudonim Iwan, do zabójstwa Papały, oferując $40,000. Zeznał tak sam Zirajewski, który zmarł w styczniu 2010 roku na oddziale szpitalnym gdańskiego aresztu. Edward M. w 2002 roku był w Polsce zatrzymany i przesłuchany, ale zwolniono go i wyjechał z kraju. W 2007 roku amerykański sąd nie zgodził się na jego ekstradycję do Polski, uznając, że Zirajewski jest niewiarygodny. Prokuratura powinna wyjaśnić opinii publicznej, dlaczego odrzuca dotychczasowe dowody zgromadzone w sprawie, powiedział były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Nie wiemy, jakie nowe dowody prokuratura w tej sprawie posiada i nie wiemy, jaki będzie dalszy bieg tego postępowania. Zaczekajmy na jasne deklaracje strony prokuratury. Fakt jest faktem jednak, że skoro na przestrzeni tak wielu lat, tak wielu różnych prokuratorów nadzorujących tą sprawę na czele z prokuratorami generalnymi popierało zarzuty postawione jeszcze w okresie, podkreślam, rządów SLD i wniosek ekstradycji, który został wówczas wysłany do Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że wszyscy oni dawali wiarę prowadzącym sprawę prokuratorom, że są konkretne dowody, z których wynika, że pan Edward Mazur mógł dopuścić się tego przestępstwa. Jaki będzie finał? Zaczekamy i zobaczymy. Bardzo ważna jest jednak klarowna, tutaj jasna postawa prokuratury w Łodzi.
Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Wszystko idzie ku sprywatyzowanej i odpłatnej służbie zdrowia, argumentował lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi szefa resortu zdrowia, że trwają prace nad założeniami do projektu ustawy o systemie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. W przyszłym roku rząd chce przedstawić szczegółowe rozwiązania. Poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, podkreśla, że przy okazji rekonstrukcji rządu jego największy szkodnik nie został zmieniony. Lista zaniedbań ministra jest długa. Postępująca komercjalizacja służby zdrowia, wydłużające się kolejki, malejące kontrakty dla szpitali na kolejny rok działalności i brak zgody na zwiększenie planu NFZ na kolejny rok o 1 mld zł. Poseł dodał, że zapowiedź ustawy dotyczącej dodatkowych ubezpieczeń pokazuje, że ta władza kłamie.
Nie tak dawno po wywiadzie ministra Neumanna mówiliśmy właśnie o tych zamierzeniach, których jasno minister Neumann wspomniał, a następnie wycofywano się. Mówiono, że to być może dziennikarze źle zrozumieli, być może opozycja źle zrozumiała i bynajmniej nie chcą tworzyć dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, dodatkowych ubezpieczeń oczywiście opartych o ten koszyk świadczeń, który teraz obowiązuje, czyli trzeba by było wyjąć określone świadczenia z tego w tej chwili dostępnego koszyka po to, aby obywatele musieli za to płacić. Nie ma zgody na takie postępowanie i dlatego czym prędzej trzeba składać wniosek o dymisję ministra Rukowicza.
Milicja zaczęła wypierać w poniedziałek demonstrantów sprzed zablokowanych budynków rządu Ukrainy i usuwać stojące tam barykady. Umundurowani i uzbrojeni ludzie w maskach zajęli serwery głównej partii opozycyjnej Batwiszczyna, a opozycja ostrzegła, że nie da się zastraszyć władzom. Wcześniej prezydent Wiktor Janukowycz oświadczył, że gotów jest rozmawiać z opozycją o uregulowaniu sytuacji w państwie przy okrągłym stole. Gotowość do rozmów z prezydentem wyraził jeden z przywódców ukraińskiej opozycji, Witalij Kliczko. Oświadczył, że jest gotów przeprowadzić wraz z innymi liderami opozycji kompromisowe rozmowy z szefem państwa. Tymczasem wojska wewnętrzne MSW i milicyjny specnaz Berkut przystąpiły do demontażu barykad i punktów kontrolnych ustawionych przez przeciwników rządu na drogach dojazdowych do siedziby prezydenta, premiera oraz parlamentu w Kijowie. W pierwszej kolejności zlikwidowano najdalsze barykady na dojściach do Majdanu Niepodległości, gdzie już trzeci tydzień trwają protesty. Rozebrali je młodzi ludzie, ochraniani przez zwarte kordony wyekwipowanej w kaski, pałki i tarcze milicji. W poniedziałek wieczorem na Majdanie znajdowały się tysiące ludzi. Stali w zimnie. Ludzie mówią, że na polecenie władz. We wtorek wizytę w Kijowie złoży szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton. W poniedziałek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował o sankcje Unii Europejskiej, jeśli na Ukrainie zostanie użyta siła. Gdyby doszło do rozwiązania siłowego, to Europa zastosuje sankcje wobec osób za to odpowiedzialnych w postaci blokady kont czy zakazu wjazdu, powiedział były premier.
Chciałbym skorzystać z tej konferencji prasowej, żeby przekazać apel. Apel przede wszystkim do władz Unii Europejskiej, wszystkich państw i Unii jako całości. Chodzi o to, żeby było jasne w Kijowie, że gdyby to rozwiązanie, fatalne, tragiczne rozwiązanie zostało przyjęte, to Europa zastosuje sankcje. Zastosuje sankcje wobec osób odpowiedzialnych za to rozwiązanie. W postaci blokady kont, zakazów wjazdu, krótko mówiąc, że nie odbędzie się to bez zdecydowanej reakcji.
I powracamy do kraju. W poniedziałek otwarto nowy most drogowy w Toruniu. Przeprawa długości 540 metrów nosi imię generał Elżbiety Zawadzkiej, legendarnej kurierki AK i jedynej kobiety cichociemnej. Prezydent Torunia Michał Zalewski podkreślił, że nowy most nie tylko zmienia ruch drogowy w Toruniu, ale też otwiera drogę do rozwoju inwestycyjnego lewobrzeżnej części miasta. W czasie uroczystości otwarcia mostu na jednym z jego przęseł odsłonięto również płaskorzeźbę przedstawiającą generał Zawadzką. Torunianie już od piątku świętują otwarcie mostu. W ramach dni otwartych odbywały się koncerty, wspólne kolędowanie, pokazy taneczne i półmaraton świętych Mikołajów. Dni otwarte zainaugurowała w piątek historyczna inscenizacja starcia wojsk z dwóch stron rzeki oraz sportowa rywalizacja szkół z lewo- i prawobrzeżnego Torunia. Budowa mostu generał Elżbiety Zawadzkiej trwała od listopada 2010 roku. Prezydent Torunia Michał Zalewski mówi, że nowy most ma znaczenie nie tylko dla komunikacji w Toruniu, ale i w kraju, a także Europy.
Przez ten most docelowo będzie przebiegała droga krajowa numer 91, która jest drogą alternatywną do autostrady. Autostrady numer 1 biegnącej z południa na północ Europy. I ta droga krajowa jest dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą podróżować płatnymi w Polsce autostradami, a więc będą podróżowali tą drogą przez ten most przejeżdżając. Także to znaczenie jest olbrzymie. To znaczenie jest nie tylko ogólnopolskie, ale wręcz europejskie, bo w tranzycie przecież między wieloma krajami przebiegają drogi krajowe.
Patronką tzw. Mostu Wschodniego została generał Elżbieta Zawadzka. Była to osoba, dla której patriotyzm był czymś oczywistym i powszechnym, która umiłowanie ojczyzny ceniła ponad wszystko, zaznacza prezydent Zaleski.
Gotowa była oddać swoje życie. Walczyła w czasie II wojny światowej. Była jedyną kobietą, która była w szeregach cichociemnych, a więc tych, którzy podejmowali największe wyzwania w imieniu Polski wówczas okupowanej, próbując przedostawać się przez granicę. Później oczywiście bardzo mocno walczyła z reżimowym okresem po II wojnie światowej, komunistycznym. Była osobą ze wszechmiar oddaną tej swojej postawie patriotycznej przez kolejne dziesiątki lat. Dożyła pięknego wieku, bo prawie 100 lat. Cieszyliśmy się z tego, że jest między nami. Jest taką postacią, o której właściwie powinniśmy nie tyle uczyć się z historii, ile ani na chwilę nie powinniśmy zapominać, jak można kochać Polskę, jak można być patriotą.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.